Rozpoczynamy serwis informacyjny w Radiu Maryja. W przyszłym tygodniu wstrzymany będzie transport 330 tysięcy dawek szczepionki do szpitali węzłowych w ramach pierwszego szczepienia grupy zero, poinformował szef KPRM-u Michał Dworczyk. Decyzja jest efektem ogłoszenia przez koncern Pfizer tymczasowego zmniejszenia dostaw szczepionek do krajów europejskich. Michał Dworczyk podkreślił, że do tej pory ani Komisja Europejska, ani Polska nie dostały od producenta zaktualizowanego harmonogramu dostaw, czyli tabeli, ile danego dnia trafi do Polski dawek szczepionki. W związku z tym, jak zaznaczył, podjęto działania, które mają zabezpieczyć dalszy proces szczepień.
Na przyszły tydzień mieliśmy zaplanowane szczepienia w sposób następujący. 50 tysięcy szczepionek miało pojechać do punktów, które mają wykonać drugie szczepienie. I te tutaj bez zmian te 50 tysięcy szczepionek zostanie wysłanych. 120 tysięcy szczepionek miało pojechać na pierwsze szczepienie do DPS-ów. I tu też nic się nie zmienia, te szczepionki zostaną wysłane. Natomiast z grupy zero do szpitali węzłowych miało wyjechać 330 tysięcy szczepionek na pierwsze szczepienie. Zdecydowaliśmy się wstrzymać ten transport, zmienić całą logistykę do momentu, kiedy firma Pfizer nie prześle nam dokładnego harmonogramu dostaw do Polski.
Minister zapewnił, że osoby, które dostały pierwszą dawkę szczepionki, dostaną drugą. Dodał, że nie zmieni się też nic, jeśli chodzi o szczepienia populacyjne i seniorzy powyżej 70 roku życia rozpoczną szczepienia zgodnie z planem od 25 stycznia. Resort Rozwoju, Pracy i Technologii uruchomił weekendową infolinię w sprawie wsparcia dla przedsiębiorców, którzy planują mimo restrykcji otwierać działalność. Przedstawiciele ministerstwa mają kontaktować się z firmami czy stowarzyszeniami, które w portalach społecznościowych zapowiedziały swoje otwarcie od poniedziałku. Resort chce dowiedzieć się bezpośrednio od nich o efektywności uzyskanego wsparcia oraz oczekiwaniach dotyczących ewentualnych kolejnych transz pomocy, wskazała wiceminister Olga Semeniuk. Wcześniej apelowała ona o stosowanie się do rozporządzeń.
Prosimy Państwa, przede wszystkim przedsiębiorców, o to, aby stosowali się do rozporządzenia, które funkcjonuje, bo żadne działania wyrywkowe, żadne działania punktowe związane z otwarciem nie przyniosą szybszego rezultatu zwalczenia pandemii COVID-19. Oprócz tego apelu chciałam również przekazać informację, która związana jest po prostu z przestrzeganiem prawa, jak również z szacunkiem do obywateli, do budżetu państwa, z którego płyną środki pomocowe, środki finansowe wsparcia, że przedsiębiorcy, którzy jednak pomimo wszystko zdecydują się na otwarcie swojej działalności gospodarczej od przyszłego tygodnia, będą wyłączeni z pomocy i z instrumentów finansowych wsparcia zarówno z tarczy branżowej, jak i z tarczy finansowej PFR-u 2.0.
W piątek wicepremier minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin zapowiedział możliwość przedłużania lub rozszerzania pomocy dla przedsiębiorstw. Dodał, że łączna wartość pomocy, która już została udzielona, sięgnęła 170 miliardów złotych. Na początku tygodnia premier z ministrem zdrowia przedstawił program zwiększonej o ponad 80 milionów złotych kwoty na psychiatrię dziecięcą. Zapowiedział to senator Stanisław Karczewski. Wcześniej Senat przyjął poprawki do budżetu na bieżący rok, których konsekwencją będzie przeznaczenie 80 milionów złotych na psychiatrię dziecięcą. Przeciwko byli senatorowie PiS-u. Ustawa budżetowa wraca teraz do Sejmu. Senator Stanisław Karczewski wyraził przypuszczenie, że program, który ma być ogłoszony w poniedziałek, może być pierwszą jaskółką, że PiS wsłuchuje się także i w głos opozycji. W piątek, w trakcie odpowiedzi na pytania internautów, prezydent Andrzej Duda poinformował, że na temat psychiatrii dziecięcej rozmawiał telefonicznie z premierem.
Rozmawiałem z panem premierem, pytałem go o tą kwestię i powiedziałem panu premierowi, że poprosiłem o to, żeby rozważyli jednak, co w tej sytuacji zrobić i czy nie powinno zostać podjęte jakieś działanie, które faktycznie prowadziłoby do intensyfikacji tej pomocy psychologicznej. I pan premier mi powiedział, że oczywiście są w tej chwili na etapie rozważania.
Prezydent podkreślił, że absolutnie nie jest tak, że rząd czy większość parlamentarna jest przeciwko finansowaniu psychiatrii dla dzieci. Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg zapewnia, że rząd jest przygotowany do sprawnej realizacji pakietu Emerytura Plus w bieżącym roku. Obejmuje on waloryzację rent i emerytów, wypłatę 13 i 14 emerytury. Więcej na ten temat Anna Wusek.
Dodatkowe świadczenia dla seniorów to inicjatywa rządu Zjednoczonej Prawicy. Po raz pierwszy 13. emerytura została wypłacona w 2019 roku, a potem także w 2020. Tak będzie i w tym roku. Szefowa resortu rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg poinformowała, że świadczenie to będzie wypłacane w kwietniu i maju. Nie trzeba składać wniosków. Wypłata 14. emerytury będzie możliwa po przyjęciu przez parlament odpowiednich regulacji prawnych. W najbliższy wtorek na posiedzeniu Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny planowane jest pierwsze czytanie projektu ustawy w tej sprawie.
Projekt przede wszystkim zakłada, że w miesiącu listopadzie emeryci otrzymają dodatkowe świadczenie, również bez składania wniosków, z tym, że różnica między 13 a 14 emeryturą jest taka, że tutaj zastosowane jest kryterium dochodowe. Ten próg, który w ustawie zaproponowaliśmy, to jest 2900 zł. Osoby, które przekroczą ten próg, będzie zastosowany mechanizm złotówka za złotówkę, czyli 14 emerytura na poziomie minimalnej emerytury 1250 zł będzie pomniejszana o tą różnicę, czyli nadwyżki powyżej 2900 zł.
14 emerytura ma być świadczeniem jednorazowym. Koszt wypłaty jest szacowany na około 11 miliardów złotych.
Strażacy ostrzegają przed wchodzeniem na zamarznięte akweny. Lód w wielu miejscach jest cienki i kruchy. Wchodząc na niego ryzykujemy zdrowiem i życiem. Zimowa aura przyciąga wiele osób w rejony jezior lub stawów. Pokryte lodem akweny kuszą, by wejść i poślizgać się na nich czy zrobić zdjęcie. Wchodzenie na zamarznięte jezioro może się jednak skończyć tragicznie. Lód ulega zmianom, nigdy nie ma tej samej jego grubości na całym zbiorniku. O tym, co zrobić, jeśli jednak znajdziemy się w sytuacji, w której załamie się pod nami lód, mówi brygadier Marcin Betleja, rzecznik prasowy podkarpackiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.
Po pierwsze, nie wpadajmy w panikę, musimy zachować spokój. Oszczędzajmy siły, bo jeżeli jest to możliwe, to zrzućmy z siebie buty, to pozwoli nam zaoszczędzić nawet kilka dodatkowych kilogramów. Po wyjściu na lód nie wolno wstawać, powoli należy czołgać się lub przeturlać w bezpieczne miejsce, w miejsce, gdzie lód jest silniejszy. Jeżeli jest tylko taka możliwość, natychmiast zrzućmy z siebie mokrą odzież i przebierzmy się w suchą. Co zrobić, gdy widzimy, że pod kim załamał się lód? Po pierwsze, nie biegnijmy w jego kierunku. W tym miejscu lód może być naprawdę słaby i może się zerwać pod nami. Natychmiast należy wezwać pomoc na telefon alarmowy 112.
Brygadier Marcin Betleja podkreślił, że poszkodowanemu powinniśmy starać się także podać lub rzucić na przykład pasek czy gałąź i starać się go wyciągnąć na lód. Potem, jak wskazał, należy podać mu ciepły, ale nie gorący, dobrze osłodzony napój. Następnie trzeba ubrać go w suchą odzież lub przynajmniej rozebrać z mokrej i przykryć kocem do momentu przyjazdu służb ratunkowych. Europoseł PiSu Jadwiga Wiśniewska skierowała pytanie do Komisji Europejskiej w sprawie dostępu do surrogacji w Unii Europejskiej. Polityk wskazała, że proceder jest niezgodny z wartościami zapisanymi w unijnych traktatach. Obecnie surrogacja dostępna jest w wielu krajach członkowskich. Jadwiga Wiśniewska oceniła, że to współczesna forma niewolnictwa, handlu ludźmi, dziećmi i wykorzystywanie kobiet. Europoseł zauważyła też, że praktyka surrogacji nasila się szczególnie w krajach, które tylko z pozoru szanują kobiety.
Tutaj obserwujemy swoisty dualizm. Z jednej strony te państwa członkowskie nawołują do poszanowania praw kobiet, z drugiej strony dopuszczają formę surrogacji, która jest ewidentną formą wykorzystywania kobiety i tak naprawdę mamy do czynienia z wykorzystywaniem sytuacji kobiet żyjących w trudnych warunkach losowych i ta trudna sytuacja losowa popycha je do tego, żeby podjąć się, jak to nazywane jest, wynajęcia brzucha. To nie chodzi o wynajęcie brzucha. To chodzi o macierzyństwo, o to, że każde dziecko ma przyrodzoną godność i w wyniku surrogacji zarówno matka, jak i dziecko, jak i macierzyństwo odzierane są z tej godności.
Europoseł Jadwiga Wiśniewska przypomniała, że praktykę surrogacji potępił w 2015 roku Parlament Europejski. Zaznaczono wówczas, że podważa ona godność kobiety, ponieważ jej ciało jest traktowane jako towar. Premier Nadrenii Północnej Westfalii Armin Laschet został nowym przewodniczącym niemieckiej partii CDU. Podczas internetowej konferencji ugrupowania zagłosowało na niego w sobotę 521 spośród 1001 delegatów. Armin Laschet zastąpi dotychczasową przewodniczącą CDU Annegret Kramp-Karrenbauer. Zwycięzca ma duże szanse na zostanie kolejnym kanclerzem Niemiec. Zmiany w niemieckiej polityce komentował w Radiu Maryja politolog dr Grzegorz Piątkowski.
Jeśli chodzi o to, kto kanclerzem zostanie, założywszy oczywiście, że to koalicja CDU-CSU będzie miała głos decydujący w tym, mamy też drugiego kandydata bardzo mocnego. Jest to Markus Söder, lider CSU, czyli tej bawarskiej jakby odmiany chrześcijańskiej demokracji. I między prawdopodobnie tymi dwoma kandydatami, między dwoma panami będzie toczył się bój o to, kto kanclerzem Niemiec zostanie. A rzeczywiście, jeśli by się okazało, że prawdopodobnie na 99% tak będzie, kanclerz Merkel nie będzie kandydowała, bo taką decyzję podjęła. Jest to prawdopodobnie, wziąwszy pod uwagę oczywiście też wiek kandydatów, możliwość otwarcia sobie drogi do kilku kolejnych kadencji na stanowisku kanclerza niemieckiego.
Konkurentami Armina Laschetta w wyborach na szefa CDU byli były lider grupy parlamentarnej CDU-CSU Friedrich Merz i były minister środowiska Norbert Röttgen. CDU powstała po II wojnie światowej i określa się jako partia centroprawicowa. Razem z bawarską CSU tworzy wspólną frakcję w niemieckim parlamencie. I tą informacją kończymy serwis informacyjny w Radiu Maryja.